Studnia Jakuba.
Dzisiaj przy studni Jakuba rozmawiam z Marcinem Zielińskim już po przerwie, kiedy to Marcin opowiada o swoim życiu, o takiej właśnie ciągłej walce duchowej. Mhm. Już powiedziałeś przedtem, Marcin, że no po prostu ten nasz nieprzyjaciel, nazwijmy to tak, też ciągle nas atakuje, a szczególnie takich ludzi, którzy wybierają Jezusa. I ty to czujesz też po prostu.
No tak.
Wtedy modlitwa jest taką, i decyzja, samodyscyplina, i jak mówisz, pościsz regularnie.
Samodyscyplina jest jednym, bo są rzeczy, które faktycznie możemy my robić, ale w tym wszystkim my musimy, ja tak też wierzę całym sercem, że trzeba mieć tą świadomość, że bez łaski Bożej no nie jesteśmy w stanie wygrać żadnej bitwy, bo musimy walczyć duchową amunicją, czyli duchową Bożą mocą, z duchowymi zwierzchnościami, czy tymi władzami, o których święty Paweł w liście do Efezjan mówi. I to są duchowe bitwy. No jak najbardziej widzę to w swoim życiu. Czasami można by było pomyśleć, po paru latach, pamiętam, kiedy Pan Bóg mnie też po tym pierwszym spotkaniu z Nim uwolnił od niektórych grzechów, różnych też sytuacji, można by było pomyśleć, że nigdy to już do Ciebie nie wróci, a po paru latach pokusy wracają. I to właśnie, wtedy się orientujesz, że potrzebujesz jeszcze więcej Bożej łaski, że Ty nie jesteś wcale taki hero i kozak i nie wiadomo kto. I powiem szczerze, że to mnie też imponuje, kiedy czytam życiorysy świętych. Ostatnio świętą Teresę Zawila czytałem i na pierwszej stronie, czy na pierwszych stronach, kiedy mówi, że będzie opisywała swoje życie, pisze o tym, że jest niegodna pisania tutaj o sobie, bo przejrzała wiele życiorysów świętych i ona jest przy nich nikim. Jakby, że tyle grzechów, które ona popełniła, już wybierając po wyborze Jezusa, tyle sytuacji, których nie jest z siebie dumna, tyle grzechu i tyle, a jest doktorem Kościoła, jest kobietą, która no, jest uznana za autorytet i można by było powiedzieć święta nieskalana i nigdy jej się w życiu nie przytrafiło nic złego. Oni wszyscy mieli tą samą historię, wszyscy. Także no, czego oczekiwać od nas, prostych ludzi, że będziemy mieć teraz, nie wiem, pozbawieni będziemy jakichś takich pokus. Także no, cała wielkość człowieka polega na tym, że wie, że sam nic nie może, ale że z Bogiem jest w stanie to zrobić.
Marcin, myślę, że przy twoim takim życiu bardzo intensywnym, jak mówisz, czasami nawet nocą, czy no, to po prostu jesteś ciągle jakby tak zajęty, a jednak ten czas na modlitwę musi być. Bo ja myślę, wiesz, tak jak powiedziałeś w tej pierwszej audycji, że jeżeli ktoś lub coś jest twoją pasją, to wtedy jakoś tak no, dajesz czas, ale też jadąc za kierownicą, czy chodząc, czy myślisz o tej osobie, rozmawiasz nawet z nią w duchu, nie? Tak samo z Jezusem. Czy ten twój czas dla Jezusa jest też taki po prostu zarezerwowany, że to jest rano, albo że masz takie coś takiego?
To znaczy staram się dyscyplinować siebie. Teraz w Adwencie mam takie też większe gdzieś motywacje, żeby się dyscyplinować, wstając rano na roraty, potem nie wracając, idąc spać, tylko czytając słowo i modląc się jeszcze. No ale ja też często o tym mówię, że osoba, która chce mieć życie modlitewne, musi o nie walczyć. Bo jeśli ktoś nie walczy o czas modlitewny, to znaczy, że go nie ma. Bo życie dzisiaj tak jest szybkie i tak biegnie, że jeśli sobie nie wydzielisz czasu na spotkanie z kimś, to go nie masz. Spóźnisz się, wyjdziesz szybciej i modlitwa, mimo że jest modlitwą, nie ma jakości. I mnie zależy na tym, żeby moja modlitwa z Bogiem, relacja z Bogiem, spotkanie z Nim miało jakość, żebym ja nie wychodził zanim jakby przyszedłem tak naprawdę. Bo to można z taką porównać sytuacją codzienną. Ktoś przychodzi, ledwo usiadł i musi uciekać. I tak wygląda nasza modlitwa bardzo często. I jeśli chcemy naprawdę mieć z Bogiem przyjaźń, relacje i widzieć więcej, no to Bóg daje więcej przyjaciołom, a nie sługom. Więc ja tak na to patrzę, że chcę mieć z Bogiem przyjaźń, relacje. Nie wychodzi mi to zawsze, wiele razy mi to nie wychodzi, ale o to walczę, bo to jest dla mnie coś bardzo cennego. No i nie wiem, czy mam czas jeszcze na krótką historię, którą mogę się podzielić. Byłem w Bieszczadach jakiś czas temu, żeby odpocząć z kolegą. I przewodnik górski nas tam zaprosił, że nas oprowadzi. Więc szliśmy, 5 rano wychodziliśmy, chyba czy 6, a późno w nocy wracaliśmy. Byliśmy tylko w górach. I powiem o jednej historii, było ich tam kilka. Ten przewodnik, kiedy ja już wyjeżdżałem, powiedział mi: Marcin, wiesz, ja ci dziękuję za te rekolekcje. Ja mówię: ale jakie rekolekcje? My chodziliśmy tylko po górach. On mówi: bo zobaczyłem, że byłem tam z kolegą. Wsiadaliście do samochodu, włączaliście uwielbienie, spędzaliście czas z Bogiem, po godzinie kończyło się uwielbienie, wysiadaliśmy i szliśmy gdzieś dalej. Zobaczyłem, że to jest wasza codzienność, a nie tylko poza na konferencji. I dlatego wiem, że takie rzeczy są w waszym życiu możliwe. I kiedy wysiadaliśmy, żeby kupić jakieś pamiątki, sery, oscypki, coś takiego, podszedłem do człowieka, z którym się przywitałem, on sprzedawał, kupiłem oscypki i się pożegnaliśmy przez uścisk dłoni. I kilka dni później napisał do mnie ten człowiek, przewodnik, i powiedział, że pojechał tam z wycieczką do tego samego człowieka i ten człowiek, Grek, zapytał, kim był ten wysoki chłopak, z którym pan przyszedł. On mówi, no Marcin, dał mu książkę, a o co panu chodzi? Czemu pan pyta? A on powiedział, bo kiedy podał mi rękę na do widzenia, przeszedł mnie prąd przez moją rękę i przez mój kręgosłup, a miałem problem z ramieniem i ze swoją nogą. Nie mogłem podnosić swojego ramienia, a noga mi drętwiała już od długiego czasu, nie mogłem spać. I po tamtym uścisku dłoni mogę ruszać swoim ramieniem we wszystkie strony i nie mam problemu z drętwieniem nogi, jestem zdrowy. Więc Bóg uzdrowił tego człowieka przez podanie ręki. Więc dla mnie to jest ten wzór. Jesteś z Jezusem, spędzasz z Nim czas, spędzasz czas na uwielbieniu, On cię napełnia i gdzie idziesz, ludzie doświadczają Jezusa, a nie ciebie. To jest prosty wzór na ewangelizację dla mnie.